Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś ciąg dalszy opowieści o tajemnicach Puszczy Zielonka. Wrócimy też do uroczystości upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Węgierskiego. Opowiemy o nowych patronach roku 2024 w Wielkopolsce. Decyzję w tej sprawie podjął w poniedziałek sejmik. A historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz opowie o tradycjach i historii zbliżającego się czasu, kiedy to wspominamy zmarłych. Zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Słuchacie Historii Żywej.
Klasztor oraz punkt handlowo-produkcyjny mają świadczyć o wielkości Giecza w okresie wczesnopiastowskim. Tezy te sformułowano na podstawie najnowszych odkryć archeologicznych i o tym powiemy teraz. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia wracamy na konferencję naukową, która odbyła się z okazji 60-lecia rezerwatu archeologicznego w Gieczu. Przez dwa dni o historii grodu w świetle wykopalisk rozmawiali badacze różnych dziedzin. Z naszym mikrofonem był tam i z niektórymi uczestnikami rozmawiał Rafał Regulski.
Profesor Teresa Rodzińska-Chorąży, Uniwersytet Jagielloński. Jakie znaczenie ma odkrycie, że tutaj na terenie grodziska znajdował się kościół klasztorny?
Znaczenie fundamentalne, ponieważ poświadcza niezwykle ważną rolę ośrodka grodowego w Gieczu w okresie państwa pierwszych piastów, jego bardzo znaczącą rolę w całej strukturze polityczno-gospodarczej państwa. Wzniesienie w tym grodzie tak monumentalnego założenia świadczy o tym, że było to również pod szczególną pieczą dynastii panującej, czy też zaczynającej panować. Także jest to zupełnie fenomenalne, że udało się relikty tego kościoła odsłonić. Oczywiście to, że to był kościół klasztorny, jest na razie naszą hipotezą, ale myślę, że mającą bardzo mocne przesłanki. Co ciekawe, nie ma o tym kościele żadnych wzmianek pisanych aż do końca XIII wieku. On się pojawia po raz pierwszy i ostatni w ostatniej dekadzie XIII wieku na kartach dokumentów. W związku z tym mamy do czynienia z kościołem być może klasztornym pod specjalnymi auspicjami dynastii i ani słowa w źródłach pisanych.
Od kiedy taką hipotezę możemy zakładać, że to był kościół klasztorny właśnie w tym miejscu?
Datowanie tego kościoła oparte na różnych metodach, zarówno metodzie stratygraficznej, jak i na datach dendro, jak i na datach radiowęglowych, ale przede wszystkim na podstawie naszej metody historyczno-artystycznej, to się zbiega gdzieś w jednym punkcie i on może być datowany bardzo wcześnie, to znaczy na powiedzmy rok około 1000, mówiąc ostrożnie pierwszą ćwierć XI wieku. Ale osobiście mam takie przekonanie, że on może być datowany zaraz po roku 1000, o ile zupełnie ciut wcześniej.
O jakim w ogóle zakonie mówimy?
Wyłącznie benedyktynów.
Bo jeszcze zapytałem panią, od kiedy tę hipotezę możemy zakładać, że to był kościół klasztorny?
No to jest kwestia ostatnich lat, czyli wyników grantu, który zakończył się w 2020 roku. Bo wtedy dopiero jakby w pełni te wszystkie elementy się zaczęły składać w jedną całość. Ta hipoteza jeszcze nie została opublikowana. Także no to jest bardzo świeża historia.
Niezwykłością było ulokowanie takiego kościoła w obrębie grodziska? Czy na czymś innym tutaj polega ten, przepraszam za wyrażenie, smaczek?
No ten fenomen polega przede wszystkim na formie tego kościoła, na jego wielkości i na tym, że właściwie zasób funkcji, które możemy przypisać temu kościołowi, jest dosyć ograniczony. Ponieważ nie była to katedra, nie był to jakiś niewielki kościół służący do obsługi liturgicznej mieszkańców grodu, więc właściwie to nam się dosyć zawęża i ta funkcja monastyczna no, zdecydowanie wybija się w tej chwili na plan pierwszy. Nie mówiąc już o tym, że właśnie forma tego kościoła z wyniesionym chórem, z kryptą pod tym chórem, z taką kryptą wyraźnie relikwiarzową, no jest dodatkowym elementem, dla nas pierwszoplanowym elementem, który wskazuje na to, że to jest kościół jakiejś wspólnoty zakonnej, czy benedyktyńskiej, czy też mniszek benedyktyńskich.
Historia żywa.
Bo właśnie chciałem zapytać, jakimi elementami on zwrócił pani profesor i was naukowców swoją uwagę, że właśnie taką hipotezę można było założyć i się zakłada.
Przede wszystkim cechą konstytutywną kościoła w tej starszej fazie jest to, że jest to kościół salowy o całkiem sporych wymiarach, wyposażony w bardzo interesującą pod względem formy kryptę i mającą wyniesiony chór ponad tą kryptą, którego poziom wynosił 2,5 metra w stosunku do poziomu użytkowego nawy. I to jest jakby taki najważniejszy zespół cech formalnych, na podstawie których możemy szukać wzorów i modeli. Kwerenda wykazała, że w Europie znajduje się między 30 a 40 tego typu kościołów, właśnie salowych z kryptą i z wyniesionym chórem i one są w 90% kościołami benedyktyńskimi, przy czym większość z nich to są kościoły zgromadzeń żeńskich.
Pani profesor, jak tłumaczyć to, że Giecz co jakiś czas dostarcza takich nowych informacji, pozwala wam nowe rzeczy odkrywać?
No bo to jest fantastyczne miejsce. Im bardziej je badamy, tym ciekawsze rzeczy pojawiają się w obiegu naukowym. Ponieważ jest jeszcze wiele obszarów do przebadania, możemy się spodziewać jeszcze wielu ciekawych spostrzeżeń, ciekawych tez.
Czy takie odkrycia kolejne, nowe, które tutaj wchodzą pod lupę badaczy, czy one jakby automatycznie zwiększają rolę historyczną tego miejsca?
Z pewnością. Im więcej wiemy, tym jaśniej rysuje się rola tego miejsca w historii państwa pierwszych Piastów. Więc oprócz tych wiodących grodów Gniezno, Poznań czy Ostrów Lednicki, Giecz jest takim ośrodkiem moim zdaniem równorzędnym prawie, że nie ma tutaj katedry, nie ma tutaj biskupstwa, ale architektura jest niesamowita.
Bo chcę zapytać też, czy skoro Gal Anonim odnotowuje Giecz w swojej kronice, czyli już on uważa to za gród ważny, to wy teraz tylko to potwierdzacie, wy badacze, naukowcy, czy może jeszcze się okazać, że to jest jeszcze bardziej znaczące niż mogłoby wynikać z kroniki Galla?
Gal Anonim przekazał nam bardzo ważną wskazówkę. Ta wskazówka stała się zalążkiem badań prowadzonych tutaj już od lat 50. Więc my tylko kontynuujemy te badania rozpoczęte bardzo dawno temu. Mam nadzieję, że następna generacja badaczy będzie kontynuowała nasze dzieło i podda badaniom te obszary, których my nie zdążymy już zrobić.
Myśmy o Gieczu coraz więcej wiemy dzięki archeologii. Ten ośrodek wydaje nam się coraz bardziej istotny na mapie archeologicznej.
Profesor Michał Kara, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Myślę, że w tym przypadku archeologia potwierdza jednak to, że to był gród istotny. Nie jest chyba kwestią przypadku, że Gal Anonim wymienił te swoje grody zgodnie z określoną kolejnością. Otwiera to Gniezno, potem jest Poznań, potem jest Giecz. Ale to nie zmienia faktu, że Giecz jest bardzo istotnym elementem tego ogniwa. A te badania, które prowadzimy archeologiczne i nasza wiedza cały czas uzupełniana, potwierdzałyby tylko słuszność Gal Anonima wpisania na listę.
To samo pytanie jeszcze z innej strony zadam. Czy historycy od początku rozumieli, dlaczego Gal Anonim umieszcza Giecz w tej swojej relacji?
Historycy tak, natomiast archeologia oczywiście wczesnośredniowieczna ma trochę późniejszą metrykę jako specjalizacja naukowa, trochę późniejszą metrykę niż mediewistyka. Począwszy od okresu milenijnego, jednak zdawano sobie sprawę, że ten gród trzeba kopać, żeby wyjaśnić nie tylko początki grodu, ale także spróbować za pomocą tych materiałów, które tutaj odkrywamy, wyjaśnić początki państwa polskiego. I w tym kontekście widziałbym także fenomen Giecza. Fenomen Giecza jako ośrodka badawczego.
Historia żywa.
Czyli rozumiem, że historyków cieszą te archeologiczne odkrycia.
Pewniej. O ile dawniej chyba dostarczaliśmy ilustracji do ich testu, to tak jak widać nawet po dzisiejszej konferencji, potrafimy już ze sobą na różne tematy dyskutować w oparciu o własne, autonomicznie analizowane źródła. Oni źródła pisane, my źródła materialne.
Podczas gieckiej konferencji sporo uwagi skupiło na sobie odkrycie na stanowisku archeologicznym Giecz 4. Archeologowie zlokalizowali tam miejsce opisywane jako produkcyjno-handlowe. I nie przesadzę, mówiąc, że wśród badaczy budzi to emocje. Profesora Kare zapytałem, jakie znaczenie ma stwierdzenie takiego miejsca w grodzie.
Istotne dla wyjaśnienia nie tylko genezy ośrodka gieckiego, jako ośrodka o istotnym znaczeniu osadniczym dla wspólnoty gieckiej w okresu wczesnego średniowiecza, ale także dla ośrodka grodowego już, który pojawia się w Gieczu zarówno w okresie schyłkowo-plemiennym tak zwanym, jak i potem w okresie formowania państwa piastowskiego w wieku X. To dzięki właśnie odkryciom, które dokonały koleżanki archeolożki z Giecza na stanowisku Giecz 4, wiemy, że handel dalekosiężny, wymiana dalekosiężna, handlowa z terenami ościennymi, podwiązanie tego terenu przez wspólnotę kierujących nią ludzi w X wieku, byli to już wiemy historyczni piastowie, sprawiła, że ten ośrodek został przekształcony z czasem w jeden z najważniejszych grodów formującego się państwa piastowskiego.
A co dokładnie wykopali archeolodzy na stanowisku czwartym? Opowiada archeolog Teresa Krzysztofiak, kierownik rezerwatu w Gieczu.
Tutaj znaleźliśmy tony, dosłownie tony właśnie takiego złomu żelaznego, złomu z metali kolorowych, różnego rodzaju przedmiotów i tak dalej. Także bardzo dużo odważników, fragmentów wag składanych, które służyły oczywiście celom handlowym, monety.
Monety z jakich części, nie wiem, Europy?
Począwszy od monet orientalnych, czyli arabskich. Najstarszą monetą mamy monetę z dynastii abbasyckiej, to są lata 40. X wieku. Oczywiście większość jest tych późnych, samanickich, już z drugiej połowy wieku X, ale jest bardzo dużo monet zachodnioeuropejskich i to szczególnie właśnie monet ottońskich, w zasadzie cesarskich. Jak również mamy monety węgierskie i monety czeskie.
I tu jak słyszałem na konferencji, właśnie to stanowisko numer 4 powoduje, że badacze, ci, którzy już pisali o Gieczu, mieliby ochotę napisać historię Giecza od nowa.
No, zweryfikować niektóre właśnie takie ustalenia, jak pan słyszał. Profesor Bukow stał, który jest wielkim orędownikiem wielkości najważniejszości Kalisza, jeżeli chodzi o tworzenie się państwa polskich, o jego znaczenie, zaczął zupełnie inaczej teraz postrzegać dzięki ujawnieniu tych znalezisk, bo to jest sprawa w zasadzie od 2007 roku. Już po prostu tak działamy i tak powoli mamy coraz większy tak zasób wiedzy na ten temat i wiemy, już teraz zaczynamy to opracowywać. Na początku zbieraliśmy, inwentaryzowaliśmy, patrzyliśmy, a to jest ciekawe i teraz przyszedł taki moment już ujawnienia po prostu bogactwa tego.
A kiedy mówimy tutaj, że stanowisko czwarte, archeologiczne, pozwoliło określić też to miejsce jako takie produkcyjno-handlowe, handlowe rzecz oczywista, przyjeżdżali tutaj handlarze, handlowali, sprzedawali, kupowali. A produkcyjne? O jakiej produkcji i czego produkcji my tu?
Produkcji na przykład wyrobów ze stopów metali, brązu. Mamy fragmenty różnego rodzaju przedmiotów, właśnie takich aplikacji metalowych, pochodzących z różnych stron Europy. To były przedmioty, ale też przede wszystkim materiał. On był też przetapiany i stąd też mamy bardzo dużo wytopków. Także służył też do jakiejś tam produkcji, po prostu tej lokalnej. I też bardzo dużo jest żużli właśnie takich żelaznych, takich wręcz buł żelaznych, które wiadomo, że w jednym miejscu po prostu ta darń się wytopiła.
Giecz powoli odkrywa karty, które potwierdzają jego silną pozycję w przeszłości. Kogoś, kto tu zbłądzi turystycznie i po pozorach oceni te rosnące wokół grodu emocje, mogą mocno zdziwić.
Znaczy, no pewnie, że się może dziwić, bo dla nas po prostu wielkimi grodami to zawsze, no jak się uczymy w szkole, to jest Gniezno i Poznań. Grody, których praktycznie nie widać, tak? Tutaj mamy wioskę, małą wioskę z kilkuset mieszkańcami. jakiś rezerwat archeologiczny i ludzie zawsze patrzą przez pryzmat współczesności na to, co było kiedyś. Zobaczą teraz, że jest taka mała wioska, że jest miejsce opuszczone, turyści są, no ale nie tak dużo jak w innych ośrodkach, więc troszeczkę dziwne to dla nich może być, że rzeczywiście ta dla nas mała ojczyzna, ale dla nich taki jeden punkt turystyczny na mapie, że rzeczywiście może coś tam znaczyć więcej niż teraz to wygląda.
Państwu życzymy udanych wycieczek do Giecza i nie tylko, a archeologom kolejnych grantów na prowadzenie dalszych badań. Ich wyniki mówią też prawdę o nas, współczesnych. W Gieczu był Rafał Regulski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Poznaniacy uczcili pamięć uczestników powstania węgierskiego. Delegacje spotkały się przed tablicami Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego na Jeżycach w Poznaniu. To najmłodsze ofiary obu zrywów, powstania węgierskiego i poznańskiego czerwca. W uroczystościach z udziałem pocztów sztandarowych, kombatantów, samorządowców uczestniczyła też młodzież. A najmłodsze ofiary powstań przypomniał wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Polacy i Węgrzy wielokrotnie ponosili najwyższą cenę za pragnienie wolności. Marzenia o suwerenności i niepodległości okupiliśmy krwią i cierpieniem. Peter Mansfeld i Romek Strzałkowski to najmłodsze ofiary walki z opresyjnym komunistycznym systemem w 1956 roku. Historię chłopców połączyła wielka niesprawiedliwość, śmierć w starciu z bezdusznym totalitaryzmem. Romek Strzałkowski i Peter Mansfeld, poznański czerwiec i węgierski październik. Tak jak wydarzenia z 1956 roku i tragiczne losy ich najmłodszych ofiar są splecione ze sobą, tak w Poznaniu łączą się dwie ulice poświęcone chłopcom, ukazując w symboliczny sposób historię i solidarność dwóch narodów. Pokazując, że pragnienia wolności nie stłumi żadna brutalna siła. Uczcijmy pamięć tych, którzy stali się symbolem ofiar antytotalitarnego zrywu. Złóżmy hołd tym, których odwaga i niezłomność wykuwały fundamenty niepodległości Polski i Węgier.
pan doktor habilitowany Gábor Nagy.
Istnieją wydarzenia w dziejach narodu, których nie traktuje się jako suchych, podręcznikowych faktów z odległej przeszłości, bo nadal poruszają serca i działając na wyobraźnię mają siłę budowania wspólnoty. Jednym z takich wydarzeń w naszej historii jest rewolucja i powstanie 56 roku. Demonstracja studentów z 23 października 1956 roku w Budapeszcie, od której rozpoczęło się powstanie węgierskie, była jednoznacznym i wyraźnym wezwaniem. To był krzyk narodu węgierskiego żądającego wolności i niepodległości, słyszalnym na całym świecie. Pokojowe demonstracje w całym kraju, które niebawem przerodziły się w starcie zbrojne, pokazały światu, iż wola narodu jest silniejsza od przemocy i terroru tyranii. Wolny świat połączyła na dobre sprawa węgierska, zaś w krajach, w których panowały dyktatury komunistyczne, węgierski październik stał się płomikiem nadziei na lepszą, bardziej sprawiedliwą przyszłość.
Poznańskie uroczystości rocznicy wybuchu powstania węgierskiego przed tablicami Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego, a za chwilę o wielkopolskich patronach przyszłego roku.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jednogłośni w sprawie ustanowienia 2024 rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Wielkopolsce. Decyzję radni podjęli na sesji. Radny PiS Zbigniew Czerwiński przypomniał, że Antoni Baraniak urodził się w 1904 roku w Sebastianowie koło Śremu. Był m.in. sekretarzem kardynała Augusta Chlonda. Współpracował też z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia. Przez 20 lat rządził archidiecezją poznańską.
Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Zgromadzenia Świętego Franciszka Salezego. Naukę w szkołach salezjańskich zakończył w 1924 roku, kiedy zdał maturę i złożył wieczyste śluby zakonne. W sierpniu 1930 roku w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1933 roku ukończył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. W tym samym roku został sekretarzem prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda. W czasie II wojny światowej wraz z księdzem prymasem znalazł się na uchodźstwie, a w 1945 roku powrócił z nim do Polski. Od 1948 roku był sekretarzem nowego prymasa, arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego. W 1951 roku otrzymał nominację na biskupa sufragana gnieźnieńskiego. We wrześniu 1953 roku został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki jako jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników prymasa Wyszyńskiego. W więzieniu przy ulicy Rakowieckiej został poddany różnorodnym i wymyślnym torturom fizycznym i psychicznym. Komuniści chcieli wymusić na nim zeznania, które obciążyłyby prymasa Wyszyńskiego i umożliwiły wytoczenie mu procesu. Skazanie księdza prymasa miało być wstępem do całkowitego podporządkowania komunistycznej władzy ostatniej ostoi wolności Kościoła katolickiego. Biskup Baraniak mężnie zniósł okrutne tortury i nie dał komunistom pretekstu do obciążenia księdza prymasa. Wolność odzyskał w październiku 1956 roku. Do końca życia nie powrócił do pełni zdrowia.
Radni zgodzili się także na to, by wielkopolskim patronem przyszłego roku był hrabia Władysław Zamoyski.
Historia żywa.
Dzięki niemu tatrzańskie Morskie Oko jest dziś w granicach Polski. Postać w czasie sesji przybliżył radny Jerzy Lechnerowski.
Swoje skromne, wręcz ascetyczne życie Władysław Zamoyski poświęcił w całości służbie ojczyźnie i narodowi, a zwieńczył je czynem jasno świadczącym o tym, że sprawy kraju ojczystego są dla niego najważniejsze. Tym czynem było przekazanie całego swojego majątku wraz z Biblioteką Kórnicką narodowi polskiemu. Władysław Zamoyski urodził się 18 listopada 1853 roku w Paryżu, a zmarł 3 października 1924 roku w Kórniku. Działalność społeczna Władysława Zamoyskiego związana była początkowo z Wielkopolską i Kurnikiem, który otrzymał w spadku po swym wuju Janie Działyńskim. Jednym z najważniejszych jej przejawów było wykupywanie polskich majątków zagrożonych przejęciem przez Niemców, co miało na celu utrzymanie polskiego stanu posiadania w kolonizowanej i germanizowanej przez zaborcę Wielkopolsce. Zgodnie z ideami pracy organicznej, Władysław Zamoyski inwestował w rozwój przemysłu, dbając zawsze o to, by korzystali na tym polscy pracownicy i kontrahenci. Współpracował z wybitnymi organicznikami, był m.in. współzałożycielem i promotorem Banku Ziemskiego w Poznaniu, finansował działalność wydawniczą Biblioteki Kurnickiej, wspierał matkę Jadwigę Zamoyską w tworzeniu jej dzieła życia, czyli Szkoły Domowej Pracy Kobiet.
Historia żywa.
W 1885 roku jako obywatel Francji musiał opuścić Wielkopolskę na skutek tzw. rugów pruskich. Nie zatrzymało to jednak jego aktywności na gruncie patriotycznym. Po kilku latach, na dziesięciolecia, związał się z Podhalem. W 1889 roku, pragnąc uchronić tatrzańską przyrodę od rabunkowej gospodarki leśnej, zakupił na licytacji dobra zakopiańskie. W swych nowych posiadłościach wprowadził zdecydowane działania mające na celu ochronę dziedzictwa naturalnego. Doskonale rozumiał potrzebę zachowania równowagi przyrodniczej i jej wagę dla kształtowania wrażliwości patriotycznej przyszłych pokoleń. Dowodem tej postawy było poparcie dla starania o utworzenie w Tatrach, również na jego ziemiach, Parku Narodowego. Dziś należące do niego ówczesne tereny stanowią prawie 30% obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego. W samym Zakopanem Władysław Zamoyski walnie przyczynił się do budowy elektrowni, wodociągów, szkoły, szpitala, poczty i nowego gmachu Muzeum Tatrzańskiego, a także Bazaru Polskiego na Krupówkach, w którym od 1911 roku mieści się Miejska Galeria Sztuki. Dzięki jego staraniom powstała także linia kolejowa z Chabówki do Zakopanego. Najbardziej pamiętany jest jednak Zamoyski z wieloletniego zaangażowania w walkę i proces o Morskie Oko oraz Dolinę Rybiego Potoku. Dzięki jego wysiłkom długa sądowa batalia zakończyła się w 1902 roku przed Trybunałem Arbitrażowym Grasu, który przyznał największe z tatrzańskich jezior w stronie polskiej. Ustalony wówczas przebieg granicy nie uległ zmianie do dziś.
Mamy więc dwóch patronów przyszłego roku, obchody przed nami, a teraz piosenka jak zawsze z dawnych lat.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu. To był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec. Ktoś grał na klawikordzie. Otwartym oknem nagle wpadł słoneczny dzień. Na dno szuflady wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu. To był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, wyścigi na dynasach. Ty i ja znów razem na wywczasach. Potem film z Rudolfem Valentino. Pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut. To był świat naprawdę.
parady w starym stylu.
Historia żywa.
Wkrótce wspomniać będziemy naszych zmarłych. O historię tego święta zapytałem historyka, księdza doktora Jarosława Wąsowicza.
Dla nas, Polaków i ludzi wierzących, listopad jest miesiącem szczególnym, bo rozpoczynamy go właśnie uroczystością wszystkich świętych i potem 2 listopada wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Te dwa liturgiczne święta kościelne wprowadzają nas w taki klimat zadumy, który towarzyszy nam zresztą przez cały listopad i pewnie o tym będziemy mówili jeszcze w naszych audycjach, bo przecież za kilka dni obchodzić będziemy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wspominać tych, którzy nam tę wolność wywalczyli. Ale wracając do świąt, które przed nami, które są wyjątkowe. Święta, które gromadzą nas przy grobach najbliższych, kiedy możemy wspominać bliskie nam postaci, tych, których kochaliśmy, których już nie ma wśród nas. To się staje okazją do spotkań rodzinnych i wspominania ich życia, tych wszystkich chwil, które razem spędziliśmy. A więc są to święta takiej wdzięczności, bo pamięć jest wdzięcznością serca za to wszystko, czego mogliśmy doświadczyć poprzez naszych bliskich, których już nie ma. Te święta rzeczywiście cieszą się w Kościele bardzo, bardzo długą tradycją, ponad 1000-letnią. Związane są z kultem męczenników w kościele starożytnym, kościele pierwszych chrześcijan, kiedy oddawano hołd jednego dnia tym wszystkim, którzy ponieśli śmierć za wiarę, bo bardzo długie lata w kościele w pierwszych wiekach właśnie męczenników uznawano za taki filar świętych. Święci wyznawcy pojawili się nieco później. Wielu z nich było bezimiennych, a więc wszystkich świętych ideą tej uroczystości jest to, żebyśmy wspomnieli w liturgii Kościoła nie tylko tych świętych, których znamy, tak? Którzy znajdują się w kanonie świętych, którzy zostali oficjalnie wyniesieni na ołtarze jako święci błogosławieni, ale wszystkich, którzy w dziejach chrześcijaństwa osiągnęli niebo, którzy dzisiaj wpatrują się w oblicze Pana Boga twarzą w twarz. To święto jest też związane z naszą wiarą w świętych obcowanie, bo święci są nam dani nie tylko po to, żebyśmy ich przypominali, ale żebyśmy przypatrując się ich życiu odnajdowali takie drogowskazy, jak my mamy żyć, żeby być coraz lepszymi ludźmi, coraz bardziej wiernymi Ewangelii Pana Jezusa, żebyśmy mogli każdego dnia stawać się świadkami zmartwychwstałego Pana, więc to jest dobra okazja także, żebyśmy za ich stawiennictwem prosili Pana Boga o wierność Kościołowi i Bożym przykazaniom Chrystusowej Ewangelii. Natomiast ten drugi dzień, u nas to się troszeczkę w Polsce te tradycje się przemieszały, prawda, że na cmentarze głównie idziemy 1 listopada, więc w uroczystość wszystkich świętych, ale ten dzień faktycznie dedykowany wszystkim wiernym zmarłym, to jest 2 listopada. Warto pamiętać, że nazywany jest dniem zadusznym. W odróżnieniu od 1 listopada w zaduszki modlimy się za duszę wszystkich zmarłych. I te oba dni są równie ważne w Kościele. Związane z tymi dniami jest wiele tradycji. Może sobie nawet nie zdajemy sprawy, że one sięgają dawnych wieków chrześcijaństwa, chociażby palenie zniczy. Kiedyś na grobach męczenników co roku rozpalano ogniska, żeby ogrzać się w blasku chwały tych, którzy ponieśli śmierć za Chrystusa. Dzisiaj te nasze znicze pamięci, które palimy, no to jest właśnie nawiązanie do tamtych tradycji. Światło pamięci, które zapalamy na grobach naszych najbliższych. Ale też myślę, że te święta mają walor edukacyjny. Ja z taką niezwykłą estymą. Wspominam lata, kiedy sam byłem dzieckiem w szkole podstawowej na Gdańskiej Zaspie. Zawsze w ostatnie dni października wszystkimi klasami szliśmy porządkować groby zamordowanych Polaków w obozie Stutthof, zamordowanych przedstawicieli Polonii Gdańskiej. To było takie wydarzenie, które do dziś wspominam, bo stawało się okazją właśnie do edukowania nas, młodych ludzi, że warto pamiętać o tych, którzy nas poprzedzili, którzy wnieśli duży wkład w to, żebyśmy mogli żyć w takiej, a nie innej Polsce, żeby pamiętać o tych, którzy może już rodzin nie mają, żeby posprzątać ich groby, żeby pomodlić się w ich intencji. Myślę, że w wielu miejscach Polski do dzisiaj właśnie takie edukacyjne wyprawy szkolne mają miejsce, ale też poszczególne rodziny zawsze te groby dbają i to jest piękne polskie dziedzictwo. Być może niespotykane gdzie indziej. Ja miałem okazję w ciągu swojego życia przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych i we Włoszech, i w Niemczech, i tam zupełnie inaczej te sprawy jakoś są przeżywane. Inne są tradycje. U nas rzeczywiście mają charakter takiego rodzinnego spotkania, w którym dajemy świadectwo pamięci o naszych bliskich, tych, którzy odeszli.
Historii żywej.
Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek kontynuują temat tajemnic Puszczy Zielonka. Tydzień temu mówiliśmy o miejscowościach położonych wokół puszczy. Dziś zaglądamy do jej środka.
Zaglądamy do środka, zaczynając od średniowiecza, ale pamiętajmy, że już Galanonim pisał, że puszcza jest domeną zbójców i tych, co wstydzą się własnego imienia. I faktycznie tak było. Przez szereg lat wielkie kompleksy leśne, puszcze, były elementem, szczególnie w czasach pierwszych Piastów, pierwszych Słowian, elementem magicznym, elementem tajemniczym, gdzie nikt, kto nie żył z puszczą za pan brat, się nie zapuszczał. Pamiętajmy, że samo słowo zapuszczać jest właśnie związane nierozerwalnie z puszczą, z kompleksem leśnym, a Puszcza Zielonka przez szereg lat właśnie była takim kompleksem, gdzie absolutnie w średniowieczu życie toczyło się na obrzeżach tego lasu, ale do środka zapuszczali się właśnie tylko nieliczni. Aczkolwiek należy pamiętać, że to nie było tak, że nikt tam nie wchodził, bo do dzisiaj przez Puszczę Zielonkę biegną dukty, biegną szlaki, które pokrywają się ze średniowiecznymi szlakami kupieckimi, czy chociażby drogą z Poznania do Dąbrówki Kościelnej, która była już uczęszczana przez pielgrzymów właśnie w okresie średniowiecza.
Czy oprócz tych szlaków i dróg, które do dzisiaj można zobaczyć w puszczy, coś jeszcze się zachowało z dawnych czasów?
Większość miejscowości ukrytych w gęstwinie puszczańskiej to są miejscowości, które mają swoje początki właśnie jeszcze w średniowieczu jako osady służebne, czy mają przebogatą historię, taką jakby niepozorne. Wieś Przysiółek Głęboczek, który ślady osadnictwa nosi właśnie od czasów średniowiecza. W okresie XIX-wiecznym była to osada pracowników leśnych, a ostatni raz jak gdyby karierę, można powiedzieć, przeżywał w roku 2014, kiedy w zabudowaniach XIX-wiecznych, w Głęboczku, opuszczonych zabudowaniach, kręcono teledysk do piosenki zespołu Elektrycznych Gitar. I tam właśnie można do dzisiaj na tym teledysku zobaczyć właśnie zabudowania Głęboczka.
W puszczy możemy też zobaczyć tajemniczy słup, który ma 250 lat. Jaka historia jest z tym związana?
Powiada się, że słup jeszcze stoi tam od czasów pierwszych Piastów, bo był pomnikiem, czy był wyobrażeniem Swarożyca. No, pomimo, że nie jest to tak stara konstrukcja, to jednak swoją historię ma. Do czego ona służyła? Zdania historyków są podzielone. Część tego słupa wiąże z sporem o teren należącego do proboszcza gnieźnieńskiego, księdza Górowskiego, oraz majątku rodziny Gądkowskich, gdzie spór ten trwał w latach 80. XVIII wieku. I on był po prostu wkopany tam, postawiony, żeby oddzielić dobra jednej ze stron od drugiej, aby ta właśnie nie narastała. Druga z tez historyków mówi, że równie dobrze mógł być to podstument pod figurkę na przykład świętego Nepomucena lub innego świętego, który był odpowiedzialny za ochronę przysiółków i wsi w czasie XIX-wiecznych epidemii cholery, które nawiedzały tutaj te tereny.
To przejdźmy teraz do czasów II wojny światowej. Nad puszczą pojawiły się wtedy spadochrony.
Tak, na przełomie 1944 i 1945 roku cały ten teren od aż Noteci poprzez Wągrowiec, Puszczę Notecką, Puszczę Zielonkę, idąc dalej na południe, był terenem intensywnych zrzutów grup dywersyjno-rozpoznawczych Armii Czerwonej, które lądowały tutaj na tym terenie, aby rozpoznać i prowadzić działania dywersyjne przed wielką ofensywą rozpoczętą w styczniu 1945 roku. Te grupy lądowały właśnie na obrzeżach puszczy i w noc mroźną, noc próbowały bardzo szybko przemknąć do wnętrza tej puszczy, aby tam ukryć się przed niemiecką obławą, a także puszcza była jednym z głównych szlaków przemarszu takich grup, które lądując na północy udawały się na południe Wielkopolski i na odwrót. Grup, które lądowały na południu Wielkopolski, a zadania swe realizowały na północy. Więc można powiedzieć, że na początku stycznia 1945 roku i pod koniec grudnia 1944 ruch grup dywersyjno-rozpoznawczych w Puszce Zielonce był naprawdę znaczny.
No i z tego też okresu zachowały się pozostałości ziemianki w okolicach Tuczna.
Jak mówi miejscowy przekaz, to pozostałości po ziemiance grupy dywersyjno-rozpoznawczej Konstantyna Aleksandrowicza Ostrowskiego, pseudonim Kulik, który miał tam w tamtym rejonie bytować zbyt długo i właśnie musiał ewakuować się z tego miejsca na wskutek niemieckiej obławy. Tam wywiązała się strzelanina, a grupa forsownym marszem musiała przedostać się aż w rejon Środy Wielkopolskiej i tam ukryć się w miejscowych lasach. Wiemy tylko o paru takich grupach, kto nimi dowodził, jakie były ich zadania, ale stricte działania ich do dzisiaj owiane są tajemnicą.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Do parady, do ogłady, to zbyt opłakany stan.
Chcę słyszeć, jak damić, jak damić, jak damić. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości pleć.
Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdelowy. Nie mnie, nie zrozumie pan.
Historia Żywa.
Uczniowie czarnkowskich szkół będą mogli dowiedzieć się więcej o historii i kulturze polskich Żydów. To dzięki projektowi Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. To niezwykle rozbudowana gra planszowa, która zachęca do odkrywania historii przez archiwalne zdjęcia, mapę fikcyjnego miasta i repliki przedmiotów używanych przez społeczność żydowską. By to wszystko zadziałało i było przydatne w czasie lekcji, potrzebne są jednak warsztaty dla nauczycieli, na które wybrał się Przemysław Stochaj.
Muzeum w pudełku. O co chodzi w tej akcji?
Samo pudełko jest grą. Grą po miasteczku z początku XX wieku. Katarzyna Czubińska, edukatorka Muzeum POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich, do którego przenosimy się z dziećmi i młodzieżą i gramy w grę, która dotyczy właśnie tego miasteczka. Chodzimy sobie po miasteczku z początku XX wieku i poznajemy tak naprawdę tradycję i kulturę żydowską.
Chodzimy i zatrzymujemy się przy danych obiektach, rozumiem. Tak jakby.
Chodzimy i zatrzymujemy się przy obiektach, czyli mamy plansz, zatrzymujemy się przy obiektach, to jest gra decyzyjna w ogóle, także to oni decydują, czyli uczestnicy, uczestniczki decydują tak naprawdę, gdzie chcą iść dalej i jaki element tak naprawdę tradycji chcą poznać. Malka ich prowadzi, czyli ta nasza bohaterka, dziewczynka pochodzenia żydowskiego prowadzi, Antka, czyli bohatera drugiego z gry, wraz z dziećmi po miasteczku, No, między innymi od synagogi, po rynek i cmentarz żydowski, czy inne miejsca, które, w których może po prostu funkcjonowała społeczność żydowska, tak? Czyli poznajemy takie życie żydowskie od kultury żydowską, od wnętrza.
Anna Nowak, jestem nauczycielką, bibliotekarką, pracuję w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie.
I pani postanowiła ściągnąć muzeum w pudełku.
Tak, ponieważ Czarnków jest miastem, które ma, no myślę, że takie korzenie żydowskie też. Jednak mimo wszystko tutaj ta kultura żydowska i mieszkańcy żydowscy stanowili dość duży procent ludności. Właśnie około 30% przed II wojną światową, więc myślę, że warto to podkreślić. No i pani przeprowadzi warsztaty dla nauczycieli.
Coś, co jeszcze wzbudza też duże zainteresowanie, to kubek dwuuchy. Za każdym razem się zastanawiamy, jak go obsłużyć, co z nim zrobić tak naprawdę. Po co on ma dwa ucha? To jest kubek, który służy do symbolicznego oczyszczenia i tak naprawdę, kiedy bierzemy jedno ucho brudną ręką i obmywamy jedną rękę, to ta czysta ręka, którą obmyliśmy, właśnie nie może chwycić brudnego ucha, tylko czyste. Stąd dwa ucha, które są wykorzystywane.
I to wciąż jest wykorzystywane w kulturze żydowskiej.
Tak.
Myślę, panie, że to może zaciekawić uczniów, taka właśnie gra?
To jest coś innego, inna forma gry. Tak. I tak jak tutaj pani mówiła, w grze to my mamy, że właśnie przesunąć o dwa pola, coś zrobić, a tutaj dzieci same decydują, co mają robić. Czyli taka gra właśnie decyzyjna. I to dzieci lubią właśnie decydować o pewnych rzeczach.
Myśli pani, że łatwiej jest właśnie dowiedzieć się na przykład o kulturze żydowskiej poprzez taką grę niż poprzez przeglądanie książek?
Oczywiście, że tak. Gra i jakby gdzieś funkcjonowanie w tym świecie, taka zanurzenie, imersyjność w świat jest zawsze prostsza w poznaniu, w doświadczeniu tego gdzieś i przeżyciu troszeczkę. Zawsze więcej w głowie zostaje.
Mówi pani, że jeździ ta gra od 3 lat po całej Polsce?
Tak, po całej Polsce.
Bo brakuje, rozumiem, tej wiedzy.
Myślę, że no jest to wiedza, która gdzieś wiemy tak naprawdę, że społeczność żydowska żyła na terenach polskich, natomiast jakby faktycznie gdzieś często zapominamy, bądź często nie chcemy pamiętać, różnie bywa. Natomiast są też jakby społeczności, które chcą pamiętać i właśnie takie nas zapraszają też, więc jakby tutaj jest różnorodnie, że tak powiem.
Dziś w naszym programie to wszystko, więcej historii za tydzień po 22. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze hitem z dawnych lat, filmowym hitem. Dobranoc. Keep it.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.